Dzień dobry, Marek Poniedziałek w porannej rozmowie Radia Zachód. Witam tym razem dwoje gości. Ewa Stankiewicz, dziennikarka, scenarzystka i reżyserka filmowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Glenn Jorgensen, duński inżynier, członek zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Good morning.
Dzień dobry.
10 kwietnia 2010 roku nad Smoleńskiem rozbił się polski samolot. Zginął prezydent Lech Kaczyński, małżonka prezydenta i 94 inne osoby. Pani jako dziennikarka tak szczególnie od początku wyjaśniania przyczyn tej katastrofy zainteresowała się tą sprawą. Dlaczego? Co panią skłoniło do tego szczególnego zainteresowania?
Po pierwsze, śmierć prezydenta państwa, czyli śmierć głowy państwa, to jest coś, co niepokoi w kontekście tej wspólnoty, którą tworzymy jako państwo. No bo jeśli nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa głowie naszego państwa, no to czy jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Janowi Kowalskiemu? Po roku czekania na jakieś rzetelne śledztwo, no postanowiłam zaprotestować, bo wydawało mi się, że to jest tak istotna sprawa, że wymaga tego sytuacja. No dzisiaj już wiemy bardzo dużo. Ja myślę, że społeczeństwo byłoby bardzo zdumione, jak precyzyjną, potwierdzoną wiedzę mamy na temat tego, jak przebiegała katastrofa w Smoleńsku, jakie były jej przyczyny. Wtedy nie wiedzieliśmy tego. Natomiast no, ten niepokój wcale nie zmalał, no bo to w dalszym ciągu ten niepokój jest aktualny.
To pani szczególne zainteresowanie zaowocowało działalnością w Stowarzyszeniu Solidarni 2010, także filmem pod tym samym tytułem. Mówi pani o tym, co wiemy, a wiemy też, i to jest niewątpliwy fakt, że ta tragedia bardzo podzieliła polskie społeczeństwo. Podzieliła na tyle, że to każe zadać pytanie, czy prawda w ogóle w tym wszystkim jest jeszcze istotna?
No jest bardzo istotna, dlatego że to jej brak podzielił społeczeństwo. To nie katastrofa smoleńska, nie śmierć prezydenta i 95 kluczowych osób dla państwa polskiego podzieliła Polskę, czy śledztwo, tylko brak prawdy. Kłamstwo dzieli, prawda łączy. Prawda jest no, trudna czasem do przyjęcia, ale trzeba ją, nie można zamykać oczu, tak? Nie można się bać, nie można się jej bać. Trzeba stanąć w prawdzie, trzeba popatrzeć na po prostu w stan wiedzy, na wyniki badań, na to, my mamy to bardzo dobrze udokumentowane, mamy cały łańcuch dowodowy, mamy wielokrotnie potwierdzone wzajemnie się fakty, ustalone, stan rzeczy. To jest opisane, jest raport techniczny, można się z tym zapoznać. Dzisiaj też można kupić jeszcze przez tydzień Gazetę Polską, w której jest odpowiedź Glenna Jorgensena na takie mity związane ze śledztwem smoleńskim i takie właśnie absurdalne hipotezy. Tam jest stan wiedzy, naukowej wiedzy, potwierdzonej, którą można przedstawić kawa na ławę. Wystarczy się z tym zapoznać po prostu. Trzeba tego, nie wolno tego cenzurować. Jest bardzo wysoki. My zapoznanie się z tym i jakby stanięcie w prawdzie jest pierwszym krokiem do tego, żeby te podziały, zasypać te podziały w Polsce.
On April 11th, you presented a report,
11 kwietnia tego roku zaprezentowany został raport, który nie pozostawia wątpliwości co do przyczyn katastrofy polskiego samolotu. Jakie są kluczowe ustalenia tego raportu? Przede wszystkim udokumentowaliśmy to, jak Rosjanie manipulowali danymi, jak niszczyli dowody oraz jak dopasowali dowody do hipotez, a nie odwrotnie. Innymi dwiema istotnymi udokumentowanymi kwestiami jest to, że ponad wszelką wątpliwość przed upadkiem samolotu doszło do eksplozji w lewym skrzydle. Potwierdziliśmy to na wiele sposobów. Potwierdzili to także niezależnie trzej najlepsi europejscy eksperci, którzy doszli niezależnie od siebie do tych samych wniosków. Istnieją również inne, bardzo mocne dowody, jak charakterystyczne odkształcenia, które mogły powstać tylko wskutek eksplozji. Tak więc to wiemy na pewno. Są kwestie, których wciąż wyjaśnić nie umiemy, ale nadal je badamy. Jednak ustalone zostało to, że w lewym skrzydle doszło do eksplozji.
Tak.
Wiemy także z całkowitą pewnością, że kiedy samolot był na wysokości 6-7 metrów, doszło do drugiej eksplozji, która zniszczyła kadłub i wbiła lewe drzwi w ziemię na głębokość około metra z prędkością ponad 400 km na godzinę. Jak pewni są eksperci co do tych właśnie ustaleń? Czy istniały w obrębie zespołu jakiekolwiek wątpliwości co do tych ustaleń? Nie. Nie istnieją żadne uzasadnione wątpliwości, by wątpić zarówno w eksplozję w lewym skrzydle, jak i drugą, która zniszczyła kadłub samolotu.
Niedawno Donald Tusk, były premier, zeznawał w procesie karnym toczącym się przeciwko Tomaszowi Arabskiemu. Jak pani ocenia te zeznania, które są publicznie znane, byłego premiera?
W przeciwieństwie do tego, co mówił rodzinom po katastrofie smoleńskiej, zdaje się, że pół roku, bo bardzo długo się nie spotykał z rodzinami, chcąc uspokajać i ubiec ewentualną aktywność rodzin, które były coraz bardziej zaniepokojone właśnie brakiem właściwych działań po katastrofie, mówił, że on w jest za wszystko odpowiedzialny, on bierze na siebie całkowitą tą odpowiedzialność i że on odpowiada właśnie za to śledztwo i za jakość tego śledztwa, za wszystko, co się dzieje. No, w przeciwieństwie do tego, teraz jak był w sądzie, to odpowiadał, że a tego nie wiedział, o tym nie był poinformowany, to nie było w jego gestii, tamto nie, to w ogóle nie należy do zajęć czy w gestii premiera. No, odwrotnie proporcjonalnie przed sądem, kiedy już rzeczywiście, tak jak przed rodzinami, czyli tą słabszą stroną, mógł tutaj no po prostu znowu skłamać, to tutaj przed sądem jednak bardzo zachowawczo się zachowywał i wypierał wszelkie odpowiedzialności. Natomiast ta odpowiedzialność jest, no przed nami jest sprawdzenie tego i rzetelne śledztwo, jaka była rola Donalda Tuska, ówczesnego premiera, w doprowadzeniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do śmierci, który zginął w wyniku eksplozji na pokładzie i wskrzydleń na pokładzie tu polewa. I teraz też to jest, czy to była tylko rola bierna wynikająca z, powszechnie wiemy, niechęci premiera, który no, instruował swoich pracowników za każdorazowo, jak Janusz Palikot w książce mówi, że należało do personelu premiera utrudnianie wyjazdów Lechowi Kaczyńskiemu, uniemożliwianie pełnienia jego funkcji, ale tutaj musimy zdać sobie sprawę z bardzo ważnych rzeczy, które się zadziały. Po pierwsze, bezpośredni podwładni premiera przekierowali wieloletnie serwisowanie samolotu z Moskwy do Samary, a wiemy, że podłożenie ładunków wybuchowych w skrzydle wymagało dostępu do zakładów naprawczych. I po 20 latach po raz pierwszy ten samolot trafia do Samary i robią to bezpośredni podwładni premiera Donalda Tuska. Następnie bezpośredni podwładni premiera Donalda Tuska po raz pierwszy w historii lotu typu HED w Polsce nie zamawiają samolotu zapasowego. To znaczy prezydent Polski musi wsiąść do tego Tupolewa, bo nie ma zamówionego nigdy wcześniej w historii lotów. Nie zdarzyło się tak, choć próbowano wmówić opinii publicznej, że było tak z lotem premiera. Nawet dopuszczono się do podmiany dokumentów i do sfałszowania dokumentów, ale z odpowiedzi, z tak zwanej pomocy prawnej, która przyszła od Rosji, wiemy, że ten samolot dla premiera był zamówiony, natomiast dla prezydenta nie był. I również trzeba sobie zdawać sprawę, że bezpośrednio, już nie podwładnie, ale sam Donald Tusk uniemożliwił dostęp do dowodów, bezpośredni dostęp do dowodów, wbrew polskiemu prawu, fundując podstawę prawną śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, godząc opierając się na to, co zaproponowali Rosjanie, czyli żeby dysponentem śledztwa była Rosja. Tym samym uniemożliwił rzetelne, niezależne polskie śledztwo. To są rzeczy, które wiemy i te trzeba zbadać.
How do you find the break?
Jak postrzega pan pęknięcie, podział w polskim społeczeństwie dotyczący wyjaśniania katastrofy smoleńskiej? Ten podział jest w jakiś sposób odwracalny? Jest pan cudzoziemcem i patrzy na to z pewnością z innej perspektywy. Nie wydaje mi się, żeby udało się to odwrócić. Jestem jednak zdania, że jeśli społeczeństwu przedstawi się wyjaśnienie tej katastrofy oparte na dowodach naukowych, a nie jakichś szalonych teoriach wziętych z kosmosu, to ta rana z czasem się zagoi. Problemem jest jednak to, że od samego początku, jeszcze za czasów poprzedniej komisji państwowej, nadzorowanej przez ministra, kiedy ten narzucał z góry konkluzje, do jakich należało dojść, są na to przecież dowody, jak minister narzuca, by ustalenia były takie same jak komisji rosyjskiej. Musimy pamiętać, że wówczas, kiedy to się działo, od katastrofy upłynęło dopiero 15 dni i nikt nie wiedział, nie powinien wiedzieć, do jakich wniosków dojdą ostatecznie Rosjanie. Czy wyobraża pan sobie takie działania w jakimś innym cywilizowanym kraju? W cywilizowanym? Nie. Może w Korei Północnej albo w Rosji można wyobrazić sobie to, że polityczny wpływ na śledztwo określa jego przebieg. Patrząc z zewnątrz, wygląda na to, że tak właśnie stało się w Polsce. I bardzo źle się stało, bo to właśnie dzieli ludzi. Jedynym sposobem, by uniknąć takiego podziału, jest śledztwo oparte na dowodach. Takie podejście wpaja się nam na Uniwersytecie Cranfield, gdzie uczyłem się badania katastrof i na bazie tego zmierzam do uzyskania tytułu naukowego. Rosjanie i poprzednie polskie władze złamały wszystkie zasady rzetelnego badania katastrofy. I właśnie dlatego w polskim społeczeństwie powstał podział.
Panie redaktor, o powołaniu Międzynarodowej Komisji Śledczej mówiło się już od dawna. Było to postulowane przez ówczesną opozycję. Dlaczego nigdy do tego nie doszło?
Myślę, że Glenn jest bardziej uprawnioną osobą, żeby odpowiedzieć na pytanie, na ile Międzynarodową Komisją jest obecna komisja, dlatego że są światowej klasy eksperci i są partnerzy, którzy są uznawani w świecie za autorytety najwyższej próby. Więc w pewnym sensie my taką komisję mamy w tej chwili. Jeśli chodzi o wzmocnienie jakby od politycznej strony, dlatego że Tusk nawet kiedyś coś takiego powiedział, no to co, no to chcieliście wojny z Rosją? W tym sensie, może rzeczy, w tym sensie należało wcześniej, zaraz po katastrofie, szukać sojuszników politycznych, żeby Polska nie stała wobec totalitarnego kolosa, którym jest putinowska Rosja, kraj niedemokratyczny, sama. W tej chwili my mówimy, rozumiem, o komisji śledczej i komisji technicznej i ja myślę, że to jest bardzo wysoki poziom.
Jeszcze mam jedno pytanie do pani. Na ile obecne siły polityczne w Polsce, na ile obecnie politycy są zainteresowani tą sprawą, bo wśród społeczeństwa widać pewne, że tak powiem, zmęczenie tymi tematami, wynikające pewnie z tego wieloletniego podziału i sączenia różnych informacji do głów, a politycy takich tematów nie lubią. Czy widzi pani to?
Zmęczenie wynika z dezinformacji, z szumu informacyjnego, który jest celowo pewną taką falą uderzeniową, która ma przygotować grunt pod, no właśnie, pod to, żeby nie dojść prawdy, tak? Na ile politycy dzisiaj są zainteresowani tą prawdą, no to jest pytanie, które sama sobie zadaję. Nie wiem, no to bardzo trudno funkcjonować rzeczywiście w takiej rzeczywistości, w której władze no, nie robią wszystkiego, żeby wyjaśnić śmierć prezydenta. Póki tego nie zrobimy, nie możemy mówić o suwerennym, dobrze rządzonym kraju.
Dziękuję bardzo państwu za rozmowę. Ewa Stankiewicz i Glenn Jorgensen byli gośćmi porannej rozmowy Radia Zachód.
Dziękuję.
Dziękuję.